magazyn katolicki, wydanie wielkanocne. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Interpretacje, zaskoczenia, niedowierzanie. Co działo się po wydarzeniu, które stało się fundamentem chrześcijaństwa? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z gościem programu.
W ogrodzie wiary.
Gościem audycji jest ksiądz doktor habilitowany Adam Kubiś, biblista, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie i kierownik naukowy projektu Polskiej Bazy Teologicznej Teologos. Co wtedy budziło kontrowersje, wtedy za czasów Jezusa, gdy się okazało, że ten, który został zabity, zniknął?
Zniknął i od razu pojawiła się interpretacja, że został wykradziony jego ciało. Zostało porwane przez uczniów, którzy chcieli wszystkich przekonać, że jednak nie zginął. I rzeczywiście to zapisane w Ewangelii Mateusza, że ta, nazwane to jest tam wprost plotka, rozszerzyła się wśród Żydów i żyje po dziś dzień. Kwestia zmartwychwstania była trudna do przyjęcia, aczkolwiek dla Żydów była czymś naturalnym, dlatego że oni głęboko wierzyli w zmartwychwstanie, to znaczy tylko wyobrażali je sobie w troszeczkę inny sposób, mianowicie, że to będzie na końcu czasów, w jakimś takim eschatonie i wtedy będzie to zmartwychwstanie powszechne, czyli że wszyscy zmartwychwstaną. Oczywiście były wśród Żydów debaty na temat tego, czy tylko sprawiedliwi, a może ci grzesznicy nie zmartwychwstaną, czy tylko Żydzi, a poganie nie zmartwychwstaną, a może wszyscy, więc były trzy takie poglądy, między sobą się powiedzmy spierali. A tutaj okazuje się, że nagle, jakby można powiedzieć, w środku historii świata, jesteśmy, prawda, w Palestynie, jeden człowiek, Jezus Nazaretu, powstaje z martwych. I to był dla nich skandal, coś, co niezgodne było z ich oczekiwaniami, więc nie dawali temu wiary. Oczywiście, jak patrzymy gdzieś tam na mitologie różne, czy egipskie, czy greckie, czy mezopotamskie, tam się pojawił taki element też powstawania z martwych, jakiegoś, prawda, feniksa wręcz powstającego z popiołów. Więc to też nie była też taka idea zupełnie obca tamtemu światu, tamtej mentalności. Natomiast też, jeżeli chodzi o ludzi wykształconych, na przykład Greków, kultura grecka jakby zdominowała basen Morza Śródziemnego wtedy, no to idea zmartwychwstania wydawała się im zupełnym absurdem, w takim sensie, że ciało jest, jak wiemy, poddane chorobom, słabości, starzeniu się. Nikt racjonalny przy zdrowych zmysłach nie chciałby być w tym ciele dłużej. Każdy pragnie być boski, chce się wyzwolić z tych ograniczeń tego ciała. Więc po co w ogóle walczyć o to ciało? Jest tylko więzieniem, prawda, tej sfery duchowej. Trzeba się z tego jak najszybciej wyzwolić. Na Areopagu Paweł Apostoł, 17 rozdział Dziejów Apostolskich, rozmawia, tam przekonuje, wygłasza tę swoją mowę do ówczesnych Ateńczyków, Greków. No to gdy zaczyna mówić o zmartwychwstaniu, no to posłucham cię innym razem, bo to jest jakoś mało ciekawy pomysł, kto by chciał w ogóle, prawda, być w tym ciele. Wierzyli Grecy, że bogowie natomiast mają ciało takie niezniszczalne. Ten sam termin, ta właśnie niezniszczalność, jest używany, termin grecki, przez autora Księgi Mądrości Salomona. Księgi, która powstała na przełomie er, bardzo blisko czasów Nowego Testamentu. Jest to myślenie ciągle żydowskie pod wpływem egipskim, bo ta księga powstała w Aleksandrii, więc w tym centrum intelektualnym ówczesnego świata. Jest jednak człowiek powołany do takiej niezniszczalności jak bogowie. Nasze ciało będzie niezniszczalne, ale oczywiście to będzie ciało inne niż to ciało, jakie mamy teraz, to biologiczne, fizyczne.
Motyw czy idea zmartwychwstania, jak wspominał ksiądz profesor, nie była niczym nowym. Niemniej jednak skonfrontowanie się z konkretnym wydarzeniem, gdy to miało już swoje upostaciowienie, to było nie do przejścia dla wielu osób.
No było nie do przejścia, dlatego że też Jezus był dla nich nie do przejścia dla wielu, prawda? No zwróćmy uwagę, że jednak został zabity, czyli został odrzucony przez przywódców ludu, tych specjalistów, profesjonalistów od teologii, od wiary, od religii. To była grupa saduceuszy wtedy. Ciekawe, bo saduceusze opierali się tylko na Torze, pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu, jakie znamy z Biblii Hebrajskiej, gdzie nie ma zmartwychwstania, prawda? Nie ma tej idei. Natomiast faryzeusze, drugi konkurujący z nimi prąd myślowy, grupa w łonie Sanhedrynu, oni jak najbardziej w to zmartwychwstanie wierzyli. To jest cały ten problem, potem przekonywanie w apologetyce chrześcijańskiej, dlaczego Jezus został odrzucony w takim razie, skoro był tak dobry, bo był genialny, prawda? Nie można mu nic zarzucić. Cuda, wskrzeszenia, uzdrowienia, rozmnażanie chleba, ryb. No samo dobro. Dlaczego został odrzucony? No dlatego, że występował przeciwko tamtemu systemowi troszeczkę. Ta jego przypowieść o winnicy, która będzie zburzona, rzeczywiście irytowała to, że na przykład uzdrowienia robił w szabat, też irytowało, więc naraził się ówczesnym przywódcom religijnym i zostaje odrzucony. I rzeczywiście w apologetyce takiej wczesnochrześcijańskiej, gdy przekonywano do Chrystusa, że jest jednak tym wybrańcem Bożym i jest jak najbardziej pozytywną postacią, to mówiono, taki był główny argument, on jest jak prorok Starego Testamentu. Każdy prorok był prześladowany, zabijany, nawet czasem bardzo brutalny sposób, Izajasz przecięty drewnianą piłą, Jeremiasz ukamienowany, ktoś tam, prawda, zabity, Zachariasz między ołtarzem a świątynią. Każdego proroka żeście prześladowali i odrzucali, właściwie nikt nie był przez was przyjęty. To samo spotkało Jezusa. No i oczywiście był argument podstawowy za nieprzyjęciem w ogóle wiary w Jezusa, to jego właśnie występowanie przeciwko utartym zwyczajom, torze, interpretacji tory w pewnych kwestiach, ale też jego śmierć sama. Zawieszony na drzewie według tory jest przeklętym, więc jeszcze to jest to śmierć zarezerwowana dla niewolników. Mesjasz w ich przekonaniu miał być kimś wiecznym, niezniszczalnym, triumfującym, zwycięskim. To zupełnie się im to wszystko kłóciło. To nie może być prawda, to jest jakaś plotka, oni pewnie go wykradli i ciągle chcą budować ten ruch, prawda, jakiś religijny wokół niego. Mimo że on, prawda, nie żyje, to będą go wskrzeszać sztucznie, żeby dalej ten ruch jakoś utrzymać przy życiu.
Czy rosło poczucie zagrożenia, że pewien plan powtarzalny i skuteczny, to znaczy likwidujemy, usuwamy spośród nas kolejnego proroka, a tutaj niby plotka, no ale jednak niektórzy dają jej wiarę, zmartwychwstał, miało go nie być, spora rzesza już za nim szła, sporo ludzi sobie zjednał, no i jaką to formę przybierze teraz?
Moment nawet opisany, kiedy Jezus wkracza do Jerozolimy na główne święto żydowskie, Paschę. Jest powiedziane, że faryzeusze, którzy to obserwowali, ten wiwatujący na cześć Jezusa tłum, powiedzieli: ho kosmos, cały świat, holos kosmos, cały świat za nim poszedł. Czyli, że był bardzo popularny Jezus i rzeczywiście to powitanie, jakie mu zgotowano wtedy w Jerozolimie z tymi gałązkami palmowymi, z tymi płaszczami słanymi przed tym osiołkiem, to jest jakby kopia wjazdu triumfalnego króla Jehu, który tak właśnie wjeżdżał. Więc było to ewidentnie monarchiczne, mesjańskie, polityczne, więc widzieli, że no, przejmuje rząd dusz, jest niebezpieczny. A jednocześnie Jezus był antysystemowy, był antyświątynny. Reformował świątynię, reformował rozumienie w ogóle tory. Nie? Mamy fajne przykłady. W kazaniu na górze Jezusa powiedziano: nie zabijaj, a ja wam mówię. Czyli on reformował nawet wykład tory. Zresztą tego oczekiwano od Mesjasza. Oczekiwano od niego, że on będzie takim nowym wcieleniem tory. Zwróćmy uwagę, w nauczaniu takim rabinackim mamy mnóstwo opinii na dany temat, wypowiadamy te opinie, natomiast jego nauczanie było inne, on nauczał z mocą, to znaczy on odwoływał się właściwie do siebie, do swojego autorytetu. Temu towarzyszyły też znaki, jakieś cuda, uzdrowienia, więc nikt nie może, prawda, kto nie jest od Boga, robić takich rzeczy. To jest wręcz cytat, prawda, z tego uzdrowionego od urodzenia niewidomego człowieka, który staje przed Sanhedrynem i oni się dziwią, dlaczego ten grzeszny Jezus, który to robił w szabat, więc złamał prawo, jak on mógł coś takiego zrobić? To kłóci nam, prawda? Tu łamie prawo, a z drugiej strony ten mówi, broniąc się, ten niewidomy. No nie jest możliwe, żeby ktoś, kto nie jest od Boga, robił takie rzeczy. Nigdy nie słyszano, żeby ktoś niewidomy od urodzenia nagle odzyskał ten wzrok. Więc Jezus był takim rzeczywiście troszeczkę problemem teologicznym dla nich. Albo się go kocha i się za nim idzie, albo się go odrzuca i się go marginalizuje i się wyszukuje zła. No to było bardzo ciekawe. Zwróćcie uwagę, że nawet w źródłach talmudycznych, rabinackich, nikt nie przeczy istnieniu Chrystusa, Jezusa, był. Nikt nie przeczy znakom, jakie czynił, cuda, uzdrowienia, egzorcyzmy. Robił to. No ale można mu przypisać złą wolę. To znaczy mówi się, ale on to czynił mocą Belzebuba. I jest magikiem, zwodzicielem, jakimś wróżbitą i tak dalej. Więc takie się mu przypisuje negatywne cechy. Przykład Gamaliela, słynnego rabina. Stają przed Sanhedrynem dwaj apostołowie, Piotr i Jan. I też jest cud, i też jest kontrowersja. Całe miasto jest poruszone, bo paralityk, który tam leżał przy bramie, przy wejściu do świątyni, biega sobie po Jerozolimie. No i jest poruszenie. No to on fajnie powiedział, nie walczmy z nimi, bo może się okazać, że walczymy z Bogiem. Zostawmy ich. Jeżeli to jest od Boga, to się utrzyma. Jeżeli to nie jest od Boga, to umrze. I możemy tak powiedzieć, no cóż, ciekawe, Kościół istnieje 2000 lat. Gdyby to była jakaś ściema, ktoś by powiedział, to by to wszystko pewno legło w gruzach. Natomiast ciągle się ci ludzie pojawiają. Mhm. I zawsze był ten zarzut, że to jest jakaś zbiorowa halucynacja, może oni są wszyscy zmanipulowani. No i zawsze się też pojawiał kontrargument. No ale czy tak bardzo są zmanipulowani ci pierwsi z halucyno genni, że chcą oddawać swoje życie jako męczennicy? Czy za jakieś wymyślone tylko idee, ktoś jest w stanie oddawać życie?
Co może być przyczyną tego, że dzisiaj, współcześnie, gdy pyta się ludzi o zmartwychwstanie ochrzczonych, chrześcijan należących do tego kościoła, ciągle pojawiają się wątpliwości, niedowierzania. Właściwie jest to taki obszar tak bardzo tajemniczy i tak bardzo trudny do ujęcia i zdroworozsądkowo, i wiarą, że to, co najważniejsze i to, w czym jest sens chrześcijaństwa, staje się może nie tyle nieobecne, ale bardzo obok nas.
Może jesteśmy ciągle dziećmi jednak filozofii greckiej, świata greckiego i po części rzymskiego, gdzie to ciało było jednak deprecjonowane, prawda? Więc ciągle pewnie jesteśmy w takiej mentalności ciała jako więzienia duszy, jako pewnej
przeszkody. No, wydaje mi się, że teraz chyba odwrotnie właśnie jest kult ciała.
No to tak, no to z jednej strony mamy, prawda? Jest właściwie wszystko, można wręcz powiedzieć, jest ograniczone tylko do ciała i nie widzi się jak sfery duchowej. Jest dbałość o to ciało, o jego wygląd, o jego kondycję. Z drugiej strony chyba wszyscy mamy świadomość, jako tacy chyba materialiści, że to ciało kiedyś jednak umrze. Mimo tego, że
chcemy jak najdłużej, żeby to nasze ciało było zdrowe, by ten proces starzenia się i zużycia po prostu organizmu, by jednak przesuwać na tej osi czasu.
Tak, no przedłużamy. No i bardzo dobrze. Natomiast no, jesteśmy przecież świadomi, że nie przedłużymy go w nieskończoność. Aczkolwiek takie próby się pojawiają cały czas, prawda? Jakiegoś transhumanizmu, że będziemy próbować jakąś stworzyć hybrydę, która będzie żyła wiecznie. No, ale jest jakby wpisana jest ta śmierć jednak w nasze życie. I pewnie kolejny problem chyba jest taki zasadniczy, prawda? To znaczy, czy my doświadczamy żywego Chrystusa w takim sensie, no, czemu odrzucamy zmartwychwstanie? To z jednej strony, bo wiemy, bo doświadczamy śmierci i jakby widzimy, co się dzieje z tym ciałem, że jest prochem i już go nie ma. I potem w starożytności się pojawiały takie argumenty przeciwko zmartwychwstaniu, że to są takie absurdy. No, to, nie wiem, ktoś płynie sobie okrętem, jego ciało wpada, prawda, za burtę, wpada do tego morza. Połknięte przez jeszcze rekina, zjedzone. I teraz co z tym ciałem? Więc takie nawet żartobliwe podawano argumenty kontra chrześcijanom, że to są jakieś niedorzeczne mrzonki, żeby się domagać zmartwychwstania ciała, jak tego ciała już nie ma.
Ale takie pytanie, księże profesorze, nieraz się może zrodzić w naszych głowach. Gdy zmartwychwstaniemy, to będzie od którego momentu naszego życia? Czy będziemy mieli lat wtedy nasze ciała? Czy przede wszystkim, czy będziemy rozpoznawali inni dla innych? Jak to będzie?
Będziemy jakby zupełnie pewnie w innych wymiarach, nie? Trochę to pokazuje sam Jezus, jego ciało zmartwychwstałe jest troszeczkę opisane w Ewangeliach, że to jest zupełnie inny sposób egzystencji, to znaczy przenika przez materię, znika, pojawia się, przechodzi, prawda, przez ścianę, przez drzwi.
Tam było napisane też kilka razy, że uczniowie nie poznawali Jezusa, czyli jakoś ten wygląd musiał być inny. Dopiero go poznali po gestach, po sposobie mówienia, nie po na przykład rysach twarzy.
Też. I to tak właśnie kwestia nierozpoznawalności też jest jakby wpisana w to ciało, że zupełnie może być jakby inna, nie? Też jest Jezus przemieniony. To jest taki moment, kiedy na tej wysokiej górze on się zmienił zupełnie. Niektórzy uważają, że to jest taki fajny przykład właśnie takiej antycypacji już tego zmartwychwstania, że na przykład jest zupełnie świecące, prawda? I to też było ciekawe w pismach żydowskich, apokryfach, które nie weszły jakoś tam do kanonu Pisma Świętego, gdzie zastanawiano się nad tym zmartwychwstaniem właśnie sprawiedliwych świętych, to mówiono, że ich ciała będą ze światła, czyli będą ciała zbudowane ze światła, będą świecić. Tu jest ciekawy ten opis właśnie Jezusa świecącego wręcz, jego ciało, prawda, szaty jak słońce i tak dalej, co też po części odpowiada opisom pierwszych ludzi w Edenie, w tych żydowskich apokryfach, że w Edenie byli też ubrani w światło, że mieli świetliste ciała. Domniemania, jakieś intuicje, prawda, których nie jesteśmy w stanie do końca zweryfikować.
Ale dobrze, że są, bo to znaczy, że jeszcze coś nas dotyka, jeszcze coś nas zastanawia, jeszcze coś sprawia, że chce nam się pytać.
Dla uczniów było najbardziej ważną rzeczą to, że ten Jezus się objawiał po, prawda, zmartwychwstaniu. To znaczy, że to nie była tylko jakaś halucynacja i jakieś duchowe przeżycie, że mi się przyśnił Jezus w nocy i mi powiedział, choć też takie rzeczy się działy, prawda, mieli różne wizje, sny i tak dalej, ale też po prostu były zjawienia i tam jest na przykład taki moment w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, który mówi cały o zmartwychwstaniu, że no wręcz to były takie objawienia, że 500 osób widziało go jednocześnie. No to wiecie, no to 500 osób nie miało halucynacji, prawda, Ktoś mógł być niewyspany, osłabiony i mogło się mu coś wydawać, że widzi, ale jak jest 500 osób zgromadzonych w jakimś tam jednym miejscu, wyobrażamy sobie, może nie w świątyni na przykład jerozolimskiej, gdzie się gromadzili chrześcijanie na modlitwę wspólnie, bo to był taki potężny teren, gdzie się mogli spotkać w tych portykach świątyni herodiańskiej. Widziało go bardzo dużo osób jednocześnie, prawda? Więc to był taki rzeczywiście argument, który bardzo trudno było podważyć.
Perspektywy, jakieś nowe tropy, które przed nami może jeszcze dzisiaj odkryć zmartwychwstanie. Jeśli założymy, że to nie tylko nazwa, przypis do dnia w kalendarzu, że to nie tylko spotkanie rodzinne i wolny dzień. Co nowego dzisiaj może się zdarzyć w związku z tym, w związku ze zmartwychwstaniem, które jest fundamentem chrześcijaństwa?
To fakt, że Jezus żyje, nie? Że Jezus jest obecny, że śmierć nad Nim nie ma władzy, czyli też nie ma władzy nad nami, nie? Że nasze życie jest wieczne, że się nie kończy. Może bym zwrócił uwagę na jeden aspekt, patrząc nawet na zmartwychwstanie, dlaczego wierzymy w zmartwychwstanie, to są przeróżne argumenty, prawda? Nie wiem, że rzeczywiście znaleziono pusty grób, że były objawienia się Jezusa po zmartwychwstaniu, że kobiety, które o tym zaświadczyły, ani powinny, gdyby ktoś to wymyślił, to nie powinno być tam świadków kobiet. Jest powiedziane, że ten, kto ma stwierdzić śmierć danego mężczyzny, to jest jego żona, bo ona będzie najlepiej wiedziała, czy on jest martwy, czy nie martwy. Też pewnie kobietom chodziło też o rytualne zanieczyszczenie, będzie dotykała się trupa, ewentualnie to ona będzie zanieczyszczona, bo i tak była zanieczyszczona, powiedzmy, z racji krwawienia menstruacyjnego, więc takie mieli pomysły. Ale jest też kolejny argument bardzo ważny, myślę, to jest zmienione życie uczniów. To znaczy, że nie ma wątpliwości, że wydarzyło się coś bardzo realnego, coś dramatycznego, co zmieniło życie 11 bojeźliwych mężczyzn, którzy się ukrywali z lęku o swoje życie i zamienili się w takich odważnych, zdeklarowanych głosicieli, heroldów Ewangelii. Byli w stanie nawet ryzykować uwięzieniem, ekskomuniką, torturami, nawet śmiercią, by głosić tego Chrystusa. Potem narodziny Kościoła, tej całej wspólnoty, która po prostu eksplodowała wręcz, można powiedzieć, i rzeczywiście zmieniła ten świat starożytny w bardzo krótkim czasie. Czy nawet takie objawienie, zobaczmy takiego Szawła, nie? Totalnego wroga, prześladowcy, świetnie wykształconego rabina, który nagle doświadcza spotkania z Chrystusem, totalnie się zmienia. Nie? To są takie argumenty za tym zmartwychwstaniem. Jeżeli ktoś doświadcza Jezusa realnego w swoim życiu, to będzie widział i doświadczał też zmienionego swojego życia. Jeżeli ma prawdziwe doświadczenie Boga, będzie jego życie też zmienione. Mamy 5 rozdział listu do Galatów. Jeżeli ktoś żyje według ducha, Bóg zamieszkuje w nim, bo o to chodzi w chrześcijaństwie, o teozis, o przemianę, boskość. Powinniśmy się stać tacy boscy. Jeżeli Bóg sam zamieszkuje w nas, to będzie tam w tej jego życiu miłość, pokój, radość, łagodność, czystość i tak dalej. To są takie fenomeny, które pokazują życie Boga w nas. I pewnie kolejnym takim jeszcze pewnie coś dla nas, że jeżeli zmartwychwstanie, to ciało, prawda, nie jest więzieniem duszy rzeczywiście, że to ciało jest jakby nam dane jako pewien dar, powinniśmy jakoś z miłością też do niego podchodzić. Pewnie tak tutaj
gościnne
się powiedzieli.
Gościnne miejsce dla nas.
Gościnne dla nas, że jest mimo wszystko przez Boga chciane, jest dobre. Z drugiej strony, żeby go nie ubóstwiać, że jest najważniejsze, nie? Ale z drugiej strony jest ważne, jest chciane. To już jest fajne, jak patrzymy nawet na pierwotny kościół świętego Pawła, kiedy w Koryncie, on pisze ten pierwszy list, okazuje się w tym wielkim portowym mieście, wtedy nawet stolicy Achaii, Grecji ówczesnej, nie, że on się szerzył i także wśród chrześcijan, takie straszne rzeczy w stylu kazirodztwa, to on, ciekawe, że nie łaje ich, powiedzmy, dekalogiem, mówiąc 6 przykazanie, nie cudzołóż, co wy wyrabiacie, tylko fajną ma taką argumentację. Zobaczcie, wasze ciała to nie są takie bądź jakie ciała, to są ciała, które są świątynią ducha. Sam Bóg w nich zamieszkuje. Wy jesteście jak chodzące świątynie. To są naprawdę fantastyczne rzeczy, to co wy tutaj sobą prezentujecie. Jesteście wręcz taką epifanią, takim miejscem objawiania się Boga, gdzie wy wchodzicie, ten Bóg wchodzi. No i dlatego nie czyńcie swoich członków członkami nierządnicy, nie? Bo to są takie piękne te ciała, które wy macie. Więc jest taki bardzo ładny, pozytywny jakby sposób patrzenia na ciało.
Dziękuję za spotkanie. Gościem audycji był ksiądz Adam Kubiś, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, biblista, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie i kierownik naukowy projektu Polskiej Bazy Teologicznej Teologos. Aby zaglądnąć do tej bazy, też zachęcamy dzisiaj.
Dziękuję bardzo.